Moim gościem jest dziś Monika Stasiak ze Strajku dla Ziemi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj wyemitowaliśmy taki reportaż poświęcony ludziom, którzy sprowadzili się w okolice lasu po to, żeby żyć w spokoju. No i o ironii, o losu okazało się, że chcieli być tak blisko przyrody, ale że ta przyroda nie pozwoliła im żyć w spokoju. Tam doszły też różne inne elementy, ale nie związane z przyrodą, bo boisko im wybudowano. Natomiast chodziło o żaby, że na strumyku zrobiono takie małe spiętrzenie, no i sprowadziły się żaby. I żaby doprowadziły do depresji rodzinę, ponieważ no bardzo głośno kumkały, rechotały i tak sobie właśnie pomyślałam, że mamy takie ambiwalentne pragnienia, że niejednokrotnie gdzieś się przeprowadzamy do lasu, w pobliżu lasu, chcielibyśmy żyć z tą przyrodą blisko, ale z drugiej strony, no właśnie, żeby ta przyroda nam nie przeszkadzała, czyli ją z drugiej strony chcielibyśmy ograniczać.
To prawda, mamy taki trochę obraz przyrody zapośredniczony przez media, zapośredniczony przez jakieś plastikowe obrazki, które gdzieś tam widzimy, które są przecież sterylne, no bo jeżeli widzimy las na fototapecie, jeżeli widzimy go na ekranie komputera, to on jest fantastyczny, po prostu jest piękny, świetlisty, nie ma w nim komarów, a potem nagle okazuje się, że ta przyroda jednak też ma, potrzebuje swojej przestrzeni, że ona nie jest przezroczysta, że jest takim samym uczestnikiem świata jak my. Natomiast nam rzeczywiście trudno przychodzi się z tym pogodzić. Chociaż wydawałoby się, że w momencie, kiedy sprowadzamy się do przyrody, to ta świadomość powinna być większa.
No właśnie, świadomość w ogóle, tak mam wrażenie, okolicy, no właśnie tego, jak żyją zwierzęta, że w tym lesie tak mogą się też pojawić nie tylko sarny, jelenie, ale również i drapieżniki, a w wodzie mogą się pojawić żaby, które, no właśnie, ich chyba naturalną cechą jest to, że wydają czasami z siebie jakieś odgłosy.
Tak, zdecydowanie. Żaby mają to do siebie, że kumkają. Dziki mają to do siebie, że po prostu chodzą swoimi korytarzami wyznaczonymi od pokoleń i ryją ziemię. Ja ostatnio rozmawiałam z takim panem z Radosiedla Łagiewniki, który właśnie planuje edukować mieszkańców okolicy o tym, że przyroda jest obok nich, bo mówi, że to jest niesamowite, ale ludzie faktycznie przychodzą i nie wiedzą, że te płazy potrzebują swojej przestrzeni, że nie można zabudowywać nisko bram, bo one po prostu nie przejdą do swoich bajorów. Ludzie nie wiedzą, że dziki, choćby zrobić nie wiadomo jakie przeszkody, to też będą chciały iść w to samo miejsce, bo są do tego przyzwyczajone przez swoich rodziców i ich rodziców. Więc rzeczywiście ta świadomość jest mała wiedza o przyrodzie.
A duże oczekiwania, tak?
Tak, zdecydowanie, że to my jesteśmy tymi, którzy mają narzucić rytm, że to my mamy mówić, jak zwierzęta mają się zachowywać. My jesteśmy tymi, którzy mają tutaj pełne prawa, a z kolei prawa przyrody coraz bardziej ograniczamy, a ją samą chcemy tak ścieśnić w jakichś małych enklawach.
Kiedyś ktoś z moich gości radiowych powiedział tak ładnie właśnie o na przykładzie wilków, że przez ileś tysięcy lat wilki przechodziły utartymi szlakami i nagle w którymś momencie weszły po raz kolejny właśnie na tę samą polanę, w tym samym lesie i nagle się okazało, że ktoś postawił tam jakiś dom, jakiś budynek, potem ktoś inny, drugi i że te ich naturalne szlaki właśnie zostały przecięte, zniszczone.
Dokładnie, że my wchodząc ze swoją infrastrukturą w obszary dzikiej przyrody nie zwracamy często uwagi na to, jak wyglądają trasy migracyjne zwierząt, jak wyglądają ich zachowania związane z zalotami, z wychowaniem potomstwa, z żerowaniem, a potem dziwimy się, że coś jest nie tak i to nagle okazuje się, że ta przyroda nam przeszkadza. Mało tego, ona nam przeszkadza też w centrum miasta, w miejscach, gdzie wydawałoby się, że już jest taka zupełnie ograniczona do minimum. Części mieszkańców Zelwerowicza przeszkadzało to, że niektóre z jesionów są przekrzywione, że sypią po prostu swoje nasiona na ich posesję. Lotnisku Lublinek przeszkadzało to, że las jakby może jakoś, choć nie jest to wcale pewne, kolidować z ruchem samolotu, więc co zrobić? Wyciąć las. Przeszkadzają nam właśnie te dziki, które gdzieś wychodzą poza swoje trasy, więc nagle okazuje się, że właściwie chcemy żyć na jakiejś straszliwej, betonowej pustyni, gdzie nie ma drzew, nie ma właściwie żadnego życia. No przeszkadzają nam oczywiście owady, bo tak.
No właśnie, można by było, tak sobie teraz uświadomiłam, wymieniać takich sytuacji po prostu całą masę, bo to są właśnie tak dziki, które przychodzą do miasta w poszukiwaniu pokarmu, ale w ogóle zwierzyna dzika, która przychodzi do miasta w poszukiwaniu pokarmu, bo jest przyzwyczajona do tego, że niejednokrotnie wyrzucamy ten pokarm, nie zabezpieczając go w ogóle, nie zamykając, i on gdzieś tam jest dostępny, albo dokarmiamy po prostu wręcz zwierzęta dzikie. To tak sobie też pomyślałam, ile tutaj różnych interwencji robiliśmy w radiu na temat bobrów, które ścinały drzewa i spiętrzały wodę, powodując jakieś zalania, i była walka z bobrami, była walka z dzikami, tak. Teraz ostatnio nawet znalazłam taki materiał interwencyjny o borsuku, który też sprowadził się do jakichś ludzi, do ogródka i zamieszkał pod jacuzzi, bo pewnie też z jakiegoś powodu, no właśnie, ciągnęło go do ludzi. Zwierzęta się zaczynają w ten sposób zachowywać, dlatego że my, próbując je oswajać, robimy im krzywdę. One przychodzą do nas coraz bliżej.
Dokładnie tak. Mało tego, to jeszcze do całej tej puli można by dorzucić ptaki, bo też słyszałam taką historię o ludziach, którym po prostu przeszkadzały ptaki, bo śpiewały od rana, czyli trochę sytuacja analogiczna do tych żab. Natomiast co w tym wszystkim jest takie chyba najbardziej znamienne, to że ludzie nie widzą powiązania pomiędzy sobą a tymi wszystkimi gatunkami.
Z jednej strony tak się zastanawiam, do czego dążymy, ponieważ ciągle nam ta przyroda przeszkadza. Najchętniej byśmy wszystko wybetonowali, tak ulepszyli, żeby było wygodnie, bezstresowo, przyjemnie, ładnie. No właśnie, ale czy tak się da i do czego to prowadzi?
Jest taki manifest przyrodniczy zatytułowany Mowa, Woda, Indian, Seattle. I tam pojawiają się takie bardzo piękne i bardzo smutne, trochę straszne może nawet słowa. Cokolwiek przydarzy się ziemi, przydarzy się także synom tej ziemi. To nie człowiek tka pajęczynę życia, ale jest w niej tylko cieniutką nitką. I my przez bardzo, bardzo wiele lat, setek lat, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Chcieliśmy być tymi wielkimi budowniczymi, tymi inżynierami, którzy przyrodę okiełznają, którzy ją zniewolą i podporządkują swojej woli. Ale ostatni raport naukowców dotyczący różnorodności biologicznej pokazuje, że te intuicje ekologów tak naprawdę są bardzo zbieżne ze stanem faktycznym, z tą rzeczywistością, której dotykamy, że po prostu trwa wielkie wymieranie gatunków, i to, że my powoli wyjmujemy sobie jakieś elementy z tej pajęczyny życia, powoli zaczyna ogarniać jej całość, i że jeżeli nie powstrzymamy swoich działań, to w pewnym momencie staniemy się jedną z tych nitek, która także na tym ucierpi.
Właśnie tak wymieniłaś ekologów. Pomyślałam sobie, że to też jest taki rodzaj ludzi, taka grupa, która też nie do końca traktowana jest poważnie. Często się mówi, że też mają w tym jakieś własne interesy, albo się ich nazywa oszołomami po prostu, tak? Bo złowieszczo przepowiadają różne niekoniecznie miłe rzeczy.
Dokładnie, albo mówi się, że żabki są dla nich ważniejsze niż ludzie, żeby tutaj nawiązać do tytułu reportażu i do tematu reportażu. Natomiast rzeczywiście to jest trochę taki mechanizm wyparcia, że przez to, że chcemy się czuć bezpiecznie w tym świecie, który sobie stworzyliśmy, w świecie odciętym od natury, w którym my ją sobie podporządkowujemy, my jesteśmy na szczycie tej drabiny stworzenia, to z trudem nam przychodzi myślenie o tym wszystkim, właśnie nie jako o drabinie, tylko jako o sieci, jako o systemie. I w momencie, kiedy ktoś przychodzi i nam mówi, przestańcie, opamiętajcie się, bo jakby będzie krucho, to zamykamy się na tę wiedzę i łatwo jest tak samo, jak tę naturę się wypycha trochę jako takiego niewygodnego obcego, wszystkich, którzy bronią jej praw, także zepchnąć w ten sam taki szary obszar.
No właśnie to, co powiedziałaś wcześniej, tak mnie też zastanowiło, że właściwie taki ten proces takiej cywilizacyjnej, można powiedzieć, presji na przyrodę jest właściwie nieustanny. Tak? To jest coś, co dzieje się cały czas, mimo tego, że ta przyroda no, niejednokrotnie jest chroniona również.
Tak, ale chociażby jak pokazała sytuacja dotycząca Puszczy Białowieskiej, właściwie nic, co w obszarze ochrony nie jest takie trwałe, że nawet jak już mamy wywalczony jakiś kawałek, to nagle się okazuje, że po prostu chcemy więcej, że właśnie zaczyna przeszkadzać kornik, albo że wilki, które są pod ochroną, także co jakiś czas znowu powraca temat. No dobrze, to strzelajmy do wilków, bo po prostu zjadają owce, a może zaczną zagryzać dzieci. No jakieś takie są tworzone wokół tego też niesamowite mity po to, żeby te przyrody jeszcze bardziej zdemonizować i trochę uracjonalnić właśnie nasze działania wobec niej. Ta presja się zwiększa i ona, jeżeli nie przyjmiemy innego modelu gospodarczego, ekonomicznego, politycznego, będzie się zwiększała dalej, ale znowu raport dotyczący różnorodności biologicznej pokazuje, że jeżeli go nie zmienimy, no to wtedy staniemy się ofiarami takiego, a nie innego postępowania.
A może boimy się tej przyrody, bo to jest coś takiego właśnie no, tajemniczego, coś do końca niepoznanego?
Przyroda od zawsze była taką bohaterką różnych bajek, baśni, mitów, właśnie jako ten obcy, coś, co jest już trochę poza nami, dlatego że to jest natura, a my wytworzyliśmy kulturę i trochę już jesteśmy odcięci od tej nieświadomości stanu przyrody, więc zarazem się jej boimy. Natomiast w kulturach pierwotnych właśnie było to bardzo często oswajane przez wierzenia, przez praktyki, rytuały i trochę udawało się współżyć z tą przyrodą, jakby traktować ją jako partnera, jako jakąś taką siłę tajemniczą, ale jednak na równi z ludźmi, a my z kolei jako cywilizacja próbujemy się wznieść ponad nią. No z jakim skutkiem to widać.
Budujemy na przykład coraz więcej dróg, które przecinają naturalne szlaki zwierząt i dziwimy się potem, że te zwierzęta wychodzą gdzieś tam na drogę i złościmy się, że są przyczynami wielu wypadków, ale no właśnie to nie zwierzęta są winne, tylko my sami. Tak się zastanawiam, potrzebne nam są te drogi, żeby się przemieszczać, ale żeby też prowadzić handel, tak, żeby, nie wiem, sprowadzać zagraniczne owoce. I zastanawiam się właśnie, czy to są takie nasze naturalne potrzeby, czy to wszystko wcale nie jest nam potrzebne?
Tutaj są dwie kwestie. Jedna to rzeczywiście oszacowanie skali potrzeb, bo wiemy już dobrze z badań naukowców, że jeżeli chcemy zachować planetę, jeżeli chcemy zachować nasz gatunek tak naprawdę, to musimy przewartościować cały ten system i zastanowić się właśnie, czy potrzebujemy awokado, czy potrzebujemy tu wszędzie dojechać samochodem albo dolecieć samolotem. Czy rzeczywiście musimy być aż tacy szybcy, mobilni, połączeni z całym światem, czy może jednak powinniśmy zacząć się skupiać bardziej na lokalności. Ale druga rzecz to jest taka, że bardzo często przy procesach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę dobra przyrody. W Polsce tak naprawdę, gdyby nie działania pracowni na rzecz wszystkich istot, która bardzo długo pracowała z drogowcami, pokazywała jak budować przejścia dla zwierząt, od takich prostych instalacji przez całe jakby wielkie konstrukcje, to też jakby zupełnie ten proces poszedłby nie w tę stronę. To samo jest z osiedlami, gdzie...
No właśnie, to sobie teraz pomyślałam, że niedawno mieliśmy jeszcze sprawę wycięcia lasu na brusie, tak, pod budowę osiedla. Dzisiaj w momencie, kiedy mówi się, że ta zieleni, te drzewa, szczególnie stare drzewa są nam tak bardzo potrzebne, bo klimat się ociepla, bo właśnie gospodarka wodna. Tu jeszcze niedawno tak był taki zamysł, tak?
Tak, i to właściwie dzieje się cały czas. I dopóki nie będziemy mieli, tak jak w przypadku Brusa, presji ludzi na inwestorów i presji z drugiej strony systemu politycznego na inwestorów, który nakazuje im po prostu tworzyć osiedla tak, żeby tam była mała retencja zachowana, żeby ta naturalna, żeby po prostu były drzewa, a nie sam beton, to inwestorom się to tego nie będzie chciało robić, nie będzie im się opłacało, więc tutaj naprawdę bardzo duża rola decydentów, władz krajowych, ale też władz lokalnych, miejskich, samorządowych w tym, żeby te procesy przeprowadzać zgodnie z dobrem przyrody, bo to dobro przyrody leży w interesie nas wszystkich.
No właśnie, i o tym powinniśmy pamiętać. Myślę, że powinniśmy o tym przypominać i jakby tego się domagać oddolnie, tak? Czyli my, społeczeństwo.
Tak, i to jest trochę taki nurt, który rodzi jakiś tam malutki optymizm.
Strajk dla ziemi, tak?
Strajk dla ziemi, ale nie tylko. Też właśnie coraz więcej takich małych grup, które rzeczywiście w obronie tej przyrody stają. Że ja tutaj podałam te radiostacje przed tym jako przykład negatywny, ale z drugiej strony cała jakby ta historia z radiostacją związana pokazuje, że jednak mieszkańcy mogą chcieć i chcą mieć wpływ też na to, żeby przyroda była zachowywana. Mamy właśnie Brusa, mamy w Łodzi społecznych opiekunów drzew, którzy też robią piękne rzeczy i też starają się jakby w obronie tej zieleni walczyć. Więc trochę jest tak, że w momencie, kiedy coś pokochamy, kiedy poczujemy się z tym związani, to łatwiej jest nam też tego bronić. Więc tutaj duża taka rola rodziców, żeby na przykład dzieci wyprowadzać w otoczenie przyrody, żeby im tę przyrodę pokazywać, żeby ona nie była właśnie tym obcym, strasznym, przeraźliwym, tylko żeby była czymś, co trafia do ich serc i co później pączkuje we wspaniałe działania dla przyrody, co daje im taką siłę, żeby właśnie bronić jej wtedy, kiedy jest to potrzebne.
Moniko, to tym apelem właściwie zakończymy naszą rozmowę i dzisiejsze studio reportażu i dokumentu. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w radiu. Moim gościem była dzisiaj Monika Stasiak ze Strajku dla Ziemi.
Dziękuję.
A ja bardzo dziękuję za uwagę w programie. Za chwilę w Radiu Łódź serwis informacyjny, a później muzyka miasta. Dobrej nocy życzy Agata Zielińska.